Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł RP do Parlamentu Europejskiego. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, w parlamencie czy w Unii Europejskiej przygotowania do szczytu 29-30 października, szczyt, na który również wybiera się pan prezydent. Pan prezydent, no, jak czytamy w informacjach, mówi to minister z kancelarii pana prezydenta, Mariusz Handzlik, będzie też i mówił o kwestiach związanych z traktatem lizbońskim, no ale też chodzi o ewentualnie wsparcie kandydatury Janusza Lewandowskiego na unijnego komisarza. Co to za szczyt, z czym się wiąże, czy tylko z traktatem, z jakimi kwestiami?
Za dwa dni odbędzie się szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Obok spraw sygnalizowanych przed chwilą przez ojca, których notabene nie ma w oficjalnym komunikacie komisji, że te kwestie będą rozpatrywane. Mówi się tutaj przede wszystkim o implementacji, rozmowach na temat strategii dotyczącej regionu Morza Bałtyckiego, a także zmian klimatycznych i szczytu w Kopenhadze. Natomiast dzisiaj przed południem pan prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyński podjął decyzję o udziale w tymże szczycie. Tutaj może dojść ponownie do pewnego nieporozumienia z panem premierem, choć przypomnieć należy, że według wykładni Trybunału Konstytucyjnego prezydent może samodzielnie decydować o udziale w szczycie Unii Europejskiej, ale przy zastrzeżeniu, tutaj Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to rząd ustala stanowisko Polski, które podczas obrad szczytu prezentuje premier. Wracając do kwestii, które będą poruszane i które są najważniejsze, czyli traktatu lizbońskiego, a co z tego wynika przewidywanej implementacji i obsadzenia najważniejszych stanowisk Unii Europejskiej, czyli prezydenta Unii Europejskiej, ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, a także komisarzy. I tutaj wydaje się, że zarówno stanowisko prezydenta Polski, jak i premiera jest zbieżne. Przede wszystkim, jeśli idzie o poszczególne kandydatury, to polska delegacja nie będzie przychylnie nastawiona do kandydata silnego, który ma być prezydentem Unii Europejskiej. Mówi się tu o byłym premierze Wielkiej Brytanii, Tonym Blairze, a będzie lansować inne, mniej tak wyraziste kandydatury, jak Jean-Claude'a Junckera czy Karla Bildta, szwedzkiego szefa dyplomacji. Ten pierwszy to Luksemburczyk. Dlaczego jest to tak ważne? Gdyż obawia się delegacja polska, ale nie tylko, że silna kandydatura przewodniczącego Rady spowoduje usunięcie w cień tak naprawdę kolejne prezydencje, a w 2011 roku Polska obejmuje prezydencję i możemy sobie wyobrazić, że jeśli rząd się utrzyma po tych wszystkich aferach i Polska będzie miała rząd obecny pod przewodnictwem pana premiera Tuska, to jego pozycja będzie o wiele słabsza niż Tonego Blaira i nie będzie on tylko koordynował prac Rady, jak to zapowiadają przedstawiciele poszczególnych krajów, ale będzie on de facto decydował o polityce, także zapowiadanie wdrożenia polityki wschodniej może lec w gruzach, gdyż Tony Blair pewnie będzie miał całkiem inne priorytety. Stąd też tutaj nie widzę kontrowersji pomiędzy głową państwa i szefem rządu. Także pan prezydent zapowiedział, że będzie wspierał kandydaturę Janusza Lewandowskiego. Idzie tu o tekę gospodarczą bądź z gospodarką związaną, ale jest jeszcze...
Chociaż kiedyś czyniono mu wiele zarzutów, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, no to żeby bronił interesu państwa, że no nie do końca no wszystko mu wychodziło.
Zanim został posłem do Parlamentu Europejskiego i jest nim do chwili obecnej, był ministrem przekształceń własnościowych i jak wiemy padało wiele zarzutów, zwłaszcza tutaj w ramach Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast po wyborze do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku został szefem Komisji Budżetowej. Niektórzy chcieli przypominać pewne polskie wątki, ale zdominowano dyskusję przede wszystkim kwestiami perspektyw, a nie powrotem do historii, dlatego też dla dobra, jak mówiono, interesu narodowego zaprzestano informowania o poprzednich funkcjach.
Narodowego czy europejskiego? Bo nieraz tak jest, że to, co złe dla państwa, dobre dla Europy.
Te dwa wątki się przeplatają. Chcę przypomnieć, że tutaj na arenie międzynarodowej, jeśli idzie o posłów w Parlamencie Europejskim, których było 54, teraz jest 50, jeśli wejdzie Lizbona w życie, to Polska zyska jeszcze jednego posła. Tutaj zawiązaliśmy koło polskie, nieformalne, nielegalne i umówiliśmy się, że będziemy dyskutować nad tematami, które nie różnią posłów, a popychają kwestie Polski na arenie europejskiej do przodu i tej zasadzie z wyjątkami pozostali wszyscy posłowie wierni. Także jak pojawia się kandydatura chociażby przewodniczącego parlamentu Jerzego Buzka, nie wszyscy byli nią zachwyceni, ale jak wiem, prawie wszyscy, a chyba nawet mogę powiedzieć wszyscy Polacy za tą kandydaturą się opowiadali. Tak też działają inne delegacje na arenie unijnej i międzynarodowej. Tutaj cichną spory, jeśli idzie o kandydata. Oczywiście moglibyśmy się zastanawiać, czy lepszego nie ma. Niemniej, jeśli prezydent popiera, a premier wysuwa daną kandydaturę, posłowie w Parlamencie Europejskim nie kwestionują tego ze względu, jak mówię, na dobro i Polski, i pozycji Polski w ramach Unii Europejskiej. Ale jeszcze jedno zdanie na temat agendy szczytu. Będzie tam poruszana kwestia klimatyczna, niezwykle ważna dla Polski. I tutaj myślę, że stanowisko rządu polskiego będzie twarde, gdyż kraje Europy Zachodniej chcą, aby państwa, które emitują jak najwięcej CO2, więcej płaciły za to. Natomiast stanowisko Polski jest odmienne. Chcę to rozłożyć bardziej równomiernie i sprawiedliwie. I jeśli, jak czytamy w anonsach polskiego rządu, te postulaty nie zostaną spełnione, to nie zostanie też wypracowane wspólne stanowisko Unii Europejskiej na szczyt w Kopenhadze, co bardzo mocno osłabi tenże głos. Ale jeśli można jedno zdanie jeszcze na temat Lizbony. Bo w chwili obecnej jest ona na razie tylko projektem politycznym, gdyż brakuje podpisu prezydenta Václava Klausa i o tym nie zapominajmy. W chwili obecnej dzisiaj rozpoczął swoje posiedzenie Trybunał Konstytucyjny w Brnie i ma on orzec, czy ten dokument jest zgodny z czeską konstytucją. Jeśli nie będzie zgodny z czeską konstytucją, prezydent Václav Klaus go nie podpisze i wszystkie sprawy, o których tutaj mówimy, trzeba będzie przesunąć do przynajmniej do następnego roku.
No bo prezydent Václav Klaus dotąd nie podpisał tego traktatu, bo domaga się, by stanowiąca jego integralność część karty praw podstawowych nie obowiązywała wobec Republiki Czeskiej. Tutaj ma to wyeliminować groźbę zgłaszania w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej roszczeń majątkowych wysilonych po wojnie Niemców. Więc pytanie, czy też i nasze prawa, bo tutaj prezydent dba o swoje prawa, to może tak tylko wątkowo, jeżeli chodzi o te roszczenia, pewnie inne sprawy też są tam ujęte. Co, na ile my potrafimy się zabezpieczyć, bo pamiętam, na początku były rozmowy między politykami, między dwoma stronami, można powiedzieć Platformą, a Prawem i Sprawiedliwością, tutaj rządem i prezydentem, co do podpisania odpowiednich dokumentów, które gwarantowałyby, czy zagwarantowały nam prawa, żeby to prawo europejskie nie było ponad naszym prawem.
Przypomnieć należy, że Polska jest wyłączona z konsekwencji płynących z Karty Praw Podstawowych i również w trakcie rozważania, czy przyjąć ten dokument, czy też nie. Wielka Brytania, przypomnę, również tego dokumentu nie przyjęła. Padały właśnie takie głosy, że może to stworzyć niebezpieczny precedens, furtkę dla roszczeń niemieckich, szczególnie idzie tu o majątki zachodnie i na północy naszego kraju. W chwili obecnej, gdy lajtowa wersja eurokonstytucji nazywana traktatem lizbońskim ma wejść w życie razem z Kartą Praw Podstawowych, Teraz prezydent Czech Václav Klaus obawia się tego, czego Polacy niedawno się obawiali, mianowicie artykułu 17 tejże karty, mówiącego o prawach do własności. Tutaj jest taki dość enigmatyczny zapis, który brzmi, że nikt nie może być pozbawiony swego mienia, chyba że w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za uczciwym odszkodowaniem wypłaconym we właściwym terminie i tak dalej, i tak dalej. Są to stwierdzenia, których obawia się w chwili obecnej prezydent Czech i poddaje tę kartę w wątpliwość i pod dyskusję, ale to jest jeden nurt, czyli argumentacja prezydenta Czech, który działa propaństwowo, czyli jeśli już przyjmujemy ten dokument, to bez karty praw podstawowych, a z drugiej strony wątek, o którym wspomniał ojciec, czyli skierowanie także do Trybunału przez 17 czeskich senatorów samego traktatu lizbońskiego i decyzja tegoż Trybunału będzie obligująca dla prezydenta, jak sądzę, choć nie musi podpisać. Tak.
Większość prawników spodziewa się, że Trybunał orzeknie zgodność traktatu z czeską konstytucją.
Jeśli orzeknie zgodność, to obawiam się, że prezydent Czech będzie się jeszcze trochę targował, ale ostatecznie ten traktat podpisze. Nie doszło do porozumienia podczas ostatnich rozmów w Radzie Unii Europejskiej i nie wsłuchano się dostatecznie w głos i postulaty prezydenta Czech, dlatego nie sądzę, aby automatycznie po orzeczeniu Trybunału ten dokument podpisał. Jeszcze nastąpią pertraktacje i negocjacje. I oczywiście, wracając do wątku, który ojciec poruszył, traktat, a sprawa polska, niedobrze się stało, że wcześniej ten dokument nie został zbadany przez Trybunał Konstytucyjny, zarówno przed głosowaniem w Sejmie, jak i przed podpisaniem przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
A nie myśli pan, że tutaj nikt nie ma zamiaru w ogóle dyskutować, tylko jest taki trend przyjmować, a jak ktoś nie przyjmuje, to go przymusić i ewentualnie nazwać, że jest eurosceptyczny. Jak gdyby nie było możliwości, nie było drugiej strony, że na przykład może nie być przyjęty traktat, że nie ma innej drogi. Sam prezydent Václav Klaus chyba wspominał, że no tak daleko poszliśmy już w uchwalaniu tego prawa, czy w tym wszystkim, co związane jest z Unią Europejską, że nie ma już innej drogi.
Wielokrotnie na forum Parlamentu Europejskiego formułowałem twierdzenia pod adresem instytucji unijnej i całej konstrukcji Unii Europejskiej, że jest to dyktatura demokratów, tak zwanych demokratów. Te słowa rozwinął pełniej pan prezydent Czech Václav Klaus, kiedy przybył do nas, do Parlamentu Europejskiego. Duża część posłów, zwłaszcza grupy socjalistycznej i zielonych komunistów, wyszła z sali na znak protestu, kiedy Václav Klaus powiedział, że ta konstrukcja przypomina mu czasy niedawno słusznie minione, czyli okres Związku Sowieckiego i dominacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Prezydent Czech Václav Klaus od dawna jest sceptyczny wobec Unii Europejskiej i pozostał sam na placu boju, jak zostało tutaj wspomniane, no tak daleko zaszły już pewne decyzje niepoparte wolą społeczeństw, o czym trzeba sobie jasno powiedzieć. Ten dokument w nieco innej formie został poddany referendum we Francji i w Holandii i został on odrzucony. W tej wersji odbyło się tylko jedno referendum w Irlandii. Został on również odrzucony i Irlandczyków przymuszono, aby głosowano jeszcze raz. Gdyby odpowiedź była negatywna, z pewnością kazano by im trzeci czy czwarty raz głosować. Także te decyzje...
Czyli to jest piękne w demokracji, tak, panie profesorze?
Powtarzam raz jeszcze, to jest swoista dyktatura demokratów. Pewne decyzje podejmuje się w bardzo wąskich gremiach. Dwie, trzy osoby, przewodniczący Komisji Europejskiej, jeden z komisarzy, bądź osoba sprawująca prezydencję, na przykład premier.
A pan się nie boi, że pana opinie, no, że pan za tę opinię będzie jakoś napiętnowany czy spychany na pobocze?
Ja akurat należę do grona około 100-150 posłów w Parlamencie Europejskim, na ponad 700, które tego typu poglądy wyrażają i no, czegoś tu się obawiać. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z konsekwencji naszych postaw, że jesteśmy w mniejszości i większość dysponuje wieloma instrumentami mogącymi utrudnić pracę posła, ale jak sądzę, krok po kroku udaje się uświadomić ludzi, co kryje się tak naprawdę za tym dokumentem, bo zdecydowana większość osób dokumentu nie czytała, więcej nawet nie wie, co jest w nim zapisane, a jest wiele rzeczy w tym dokumencie, wiele zapisów bardzo, a to bardzo niekorzystnych dla Polski, które pogarszają sytuację Polski w stosunku do traktatu z Nicei, który odejdzie w niebyt po uchwaleniu traktatu lizbońskiego i Polska najwięcej traci na znaczeniu w perspektywie właśnie tego dokumentu. Nie odbyła się żadna rzeczowa i merytoryczna dyskusja w kraju. Cieszę się chociaż, że na forum Parlamentu Europejskiego można jeszcze takie opinie wyrażać.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Naszym gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł RP do Parlamentu Europejskiego.